a Warszawa 87 i 8 FM. To jest 2 stycznia 2019 roku, środa, poranek wnet. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania poranka wnet. W studiu jest kolejny gość, ksiądz Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie, sekcja polska. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
A ksiądz pewnie jak zwykle wrócił z Bliskiego Wschodu albo wybiera się na Bliski Wschód.
I wróciłem i wybieram się. Byłem w Iraku i w Syrii w ostatnich miesiącach. Przywożę stamtąd pozdrowienie, tak jak zwykle od naszych braci i sióstr, od tych, którzy tam są, chrześcijan przede wszystkim. Wróciłem ostatnio z Syrii z racji na to, że byłem tam jeszcze w przerwie tej między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, z racji na to, że mamy tam kilka projektów, które trzeba było zamknąć właśnie w tym roku, 2018. No i rzeczywiście wielka radość tamtych ludzi i mówią, nie zostawiajcie nas samych, ale przede wszystkim też to, co bez przerwy się tam powtarza, co nas trochę tak krępuje, mówią ci ludzie, że rzeczywiście dzięki tym projektom, tym pomocy, tej pomocy, którą tam dajemy, wiele osób żyje, nie umarło po prostu, a więc no są to takie tematy trochę ciężkie na nowy rok, na rozpoczęcie, na początek nowego roku, ale dające dużo nadziei, bo rzeczywiście myślę, że można tak już powiedzieć, teraz podsumowując te projekty medyczne, pomocy medycznej, udało się nam pomóc medycznie kilkunastu tysiącom ludzi, a więc no to wielka nadzieja.
Wielka nadzieja, a jak wygląda ogólnie sytuacja w tej chwili w Syrii w porównaniu z poprzednimi latami?
No nie ma już linii frontu, to co mówimy już od kilku miesięcy, nie ma jako takiej linii frontu, gdzie by były walki takie regularne, natomiast są miejsca bardzo niebezpieczne jeszcze, bez przerwy, Raqqa, czy tutaj bliżej między Aleppo a Homs, Idlib, tam jeszcze te miejsca są nie do końca wyzwolone, jeszcze tam bez przerwy działa Daesh, działa państwo islamskie, no ale ludzie teraz zaczynają trochę z nich wychodzić, taka trauma powojenna, tak bym to ocenił, i ludzie rzeczywiście zaczynają się zastanawiać, co się stało, co tak naprawdę mają robić. Do tej pory może żyli w takim trochę w takim ciśnieniu mocniejszym wojennym, natomiast teraz bez przerwy zastanawiają się, no jaka jest ich przyszłość, czy ktoś im pomoże, i dlatego czekają na tę pomoc. Jeżeli im pomożemy, to jest naprawdę teraz dobra okazja, żeby zwiększyć jeszcze siłę pomocową, dlatego że no właśnie teraz może też jest taka decyzja, już tak na trzeźwo myśląc, po prostu decyzja na to, czy zostać w Syrii, czy wyjechać. No wiele osób chce wyjechać, dlatego że nie widzi przyszłości, ale też wiele osób, szczególnie chrześcijan, jest zdeterminowanych, żeby tam pozostać, bo czują misję, potrzebę bycia tam. Nie tylko, tu nie tylko chodzi o jedzenie i spanie, ale chodzi o misję podtrzymywania obecności chrześcijan w Ziemi Świętej.
Ksiądz powiedział, że w niektórych miejscach jeszcze działa państwo islamskie, ale tak właśnie to jak to wygląda? To znaczy, że działa państwo islamskie, że są jakieś bandy zbrojne, czy są całe terytoria opanowane przez nich?
Są to miejsca, dwa miasta, te, o których powiedziałem wcześniej, Raqqa i Idlib, jeszcze są zajęte cały czas i tam jeszcze nie można oficjalnie wjechać, ani wejść. Takie informacje mam sprzed kilku dni i dlatego no, to są miejsca jeszcze bardzo trudne, tak jak było do tej pory, po prostu jak była linia frontu tam na wschodzie, tuż za Aleppo. A więc no, takie miejsca jeszcze są, ale tak jak powiedziałem, już one są wypierane. Te wojska, żołnierze, ci terroryści są już unicestwiani, albo uciekają gdzieś do innych krajów, albo po prostu są pokonywani przez wojska, które tam są obecne. I dlatego nadzieja jakaś tam jest na pewno i coraz większa nadzieja, no ale potrzeba pomocy tej takiej przede wszystkim duchowej, takiej, żeby z nimi być, bo to też, co się bez przerwy podkreśla w tej naszej pomocy, którą tam nieśliśmy, to, że szczególnie chrześcijanie to mówią, że dziękujemy wam za to, żeście byli z nami. Za to, że przyjeżdżaliście do nas, że nie baliście się tam do nas wjechać, że dawaliście nam nadzieję taką moralną, duchową, że po prostu ktoś o nas pamiętał. To jest bardzo ważne, ta wrażliwość chrześcijan na Bliskim Wschodzie. No naprawdę mnie przynajmniej zadziwia bardzo mocno, bo oni po prostu mają taką swoją specyficzne spojrzenie na wiarę. Mają inny sposób wrażliwości na Boga, na krzyż, na znaki święte, co dla nas jest oczywistością czasami, no nie wiem, zrobienie krzyża, czy postawienie krzyża przy drodze. Dla nich jest to, ogromnie ważne. Jest to coś bardzo symbolicznego. Coś, co przy czym się celebruje krzyż na drzwiach. Kiedy wchodzimy do ich domów, to zwykle pokazują krzyż, czy jakiś obraz święty w swoim domu. Zwracają na to uwagę, że my tu jesteśmy chrześcijanami, prawda, że my się tego nie wstydzimy. No bo to świat, który bardzo często nie akceptuje tych symboli i dlatego bycie chrześcijaninem dzisiaj na Bliskim Wschodzie urasta do naprawdę heroizmu.
Ja wiem, że ksiądz tam jeździ po to, żeby udzielać pomocy, ale czy w tych rozmowach z chrześcijanami obecna jest jakoś polityka? Czy oni coś mówią o przyczynach wojny, o tym, jakiego ładu by chcieli w swoim kraju? Czy takie rozmowy w ogóle są, czy raczej panuje milczenie?
Raczej nie chcą rozmawiać na te tematy, dlatego że nie chcą być postrzegani. Generalnie są postrzegani przez świat islamski jako ci, którzy są sojusznikami, są związani z Zachodem, czy z Ameryką. Tak się postrzega chrześcijan najczęściej. Oni tego nie chcą, żeby takich traktować, no bo zajmując stanowisko, określają swoją jakąś wizję polityczną, a to nie służy ich bezpieczeństwu i spokojowi. Dlatego raczej się o polityce nie rozmawia tam z chrześcijanami. Jest ich tak mało, jest ich tak niewielka garstka i właśnie to bez przerwy mi wraca to, co w Piśmie Świętym mamy napisane o tej reszcie Izraela, o tym małej trzódce, która tam zawsze była, jest i ma prawo do tego, żeby tam być. Dlatego myślę, że chrześcijanie, patrząc na nich, trzeba widzieć chrześcijan jako ludzi, którzy są, byli i będą, bez względu na to, jaka tam będzie polityka, jaki będzie świat decyzyjny. To jakby oni muszą być ponad tym wszystkim, bo inaczej zostaną zgładzeni.
A czy ksiądz powiedział, że oni nie chcą być utożsamiani jako ludzie, którzy są jakąś forpoczną Zachodu? Czy to znaczy, że Zachód nie cieszy się tam dobrą opinią?
No, nie chcą być utożsamiani z kimkolwiek. Chcą być utożsamiani z tamtą ziemią, z tamtym terenem. Natomiast bardzo różnie postrzegany jest świat Zachodu, jest wszyscy inni, którzy... Zależy od opcji politycznej człowieka, prawda? Jak widzą to, czy Ameryka ma pomagać, czy Europa ma pomagać, czy Rosja ma pomagać. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób oni tam to widzą i Nie zawsze to wszystko jest tak oczywiste jak w Polsce.
Nie zawsze rzeczywiście. Wizyta Ojca Świętego przed nami, dosyć ważna, a taka chyba dosyć zaskakująca do kraju mało chrześcijańskiego.
No właśnie, w tym roku ogłoszono już kilka wizyt papieża, pielgrzymek. Papież ma odwiedzić na pewno Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ma być w Maroku, ma być w Afryce też, ale niektórzy mówią, że może będzie nawet w Iraku. Dostał zaproszenie od prezydenta tego kraju. To też bardzo ciekawy kraj i bardzo ciekawy z takiego naszego punktu widzenia, myślę, jako polskiej pomocy, dlatego, że tam próbujemy odbudować Dolinę Niniwy, te domy, które zostały zniszczone przez działania też Państwa Islamskiego, terrorystów, i dlatego to są bardzo ciekawe tematy, bo papież chce pokazać temu światu islamskiemu, że jest bliski z nimi i chce może dać też nadzieję tym ludziom, którzy tam wyznają wiarę w Chrystusa, no bo trzeba pamiętać, że wizyta papieża zawsze wiąże się z obecnością wśród chrześcijan i on tam wyjeżdża jako ten, który jest ich głową.
Jakieś przesłanie od księdza na Nowy Rok usłyszymy.
No właśnie, przesłanie jest chyba takie, żeby ten Nowy Rok był taki rokiem, który daje nam nadzieję. Daje nam sens i poczucie, że możemy komuś dać to, co mu brakuje. Kiedyś pamiętam, ktoś mnie zapytał o to, co możemy dzisiaj zrobić dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tym chrześcijanom możemy dać nadzieję. Jeżeli da się im dać nadzieję poprzez wysłanie im trochę pieniędzy, poprzez danie im złotówki ze swojej kieszeni, to jest naprawdę coś wielkiego, bo nadzieja jest wartością, której tak łatwo nie da się niczym kupić. A jeżeli można komuś pomóc poprzez właśnie z siebie samego, przez swój grosz, to już jest coś, co myślę, że daje spokój sumienia, ale przede wszystkim daje poczucie wielkiej solidarności z innymi.
Bardzo serdecznie dziękuję i Bóg zapłać. Ksiądz Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wykładowca akademicki, był gościem Poranka Wnet 2 stycznia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu i dobrego dnia życzę.
Poranek Wnet, jest godzina 7:53. jakoś nie chciała przestać grać ta orkiestra. Godzina 7:54 do spraw bliskowschodnich. Jeszcze w tym tygodniu wrócimy. Jutro naszym gościem będzie tym razem na żywo w Warszawie Kazimierz Gajowy ze studia Bejrut. Studio Bejrut odwiedza Warszawę, a my na razie wędrujemy na Daleki Wschód, na Tajwan. Tam jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry. Halo. Coś tu nas nie słychać, chyba będziemy musieli spróbować jeszcze raz. No to teraz cóż, w takim razie chwila muzyki. The Clash i Guns of Brixton. Brytyjska formacja The Clash i Guns of Brixton. Brexit przychodzi na myśl. O Brexicie pewnie w tym tygodniu też coś jeszcze powiemy, ale teraz centrum świata, Daleki Wschód. Na Tajwanie jest pani Hanna Shen. Mam nadzieję, że tym razem będzie nas słychać. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam z Centrum Świata i życzę szczęśliwego Nowego Roku.
My też życzymy szczęśliwego Nowego Roku. Jak przebiegł Nowy Rok na Tajwanie i czy coś wydarzyło się już ważnego w tej bliskowschodniej polityce w Nowym Roku, dalekowschodniej?
No, Tajwanie mniej więcej obchody wyglądają tak samo jak pewnie w wielu miejscach na zachodzie, to znaczy są koncerty, są sztuczne ognie, pokazy jakichś świateł i tak dalej, także tak samo kolorowo i dużo muzyki jest, także tak przebiega, a dzieje się dużo. Myślę, że Azja to będzie rzeczywiście taki region, w którym będzie się w tym obecnym roku, już nowym roku, dużo działo. Dziś mieliśmy przemówienie prezydenta Chin Xi Jinpinga do tajwańskich rodaków i to jest pewnie coś, co będzie dzisiaj dominować w tajwańskich mediach. Prezydent Tajwanu po raz pierwszy tak w oddzielnym noworocznym przemówieniu zwrócił się do jak to sam określił, rodaków z Tajwanu. Poinformował Tajwańczyków, że zjednoczenie Chin z Tajwanem to jest jednak konieczność, że obie strony powinny do tego dążyć i że ostateczna opcja, czyli użycie siły, wcale nie jest niemożliwe, także to także jest możliwe, ale ogólnie to był tylko taki najmocniejszy moment tego przemówienia. Raczej było dość tak polubownie, mówił o tym, że trzeba prowadzić konsultacje pomiędzy przedstawicielami obu stron, że Chińczycy po obu stronach powinni sobie pomagać i tak, żeby doprowadzić do tego zjednoczenia. Także to jest takie chyba przemówienie, które pokazuje, że prezydent sikuje żelazo póki gorące, to znaczy ten wynik wyborów samorządowych na Tajwanie, wyborów, które odbyły się w 2018 roku, w listopadzie 2018 roku i które tutaj na Tajwanie są uważane jako jedne za najważniejsze wydarzenie zeszłego roku. Ten wynik wyborów jest bardzo dobry dla Pekinu. Wygrał Kuomintang, partia propekińska, i prezydent Chin jak gdyby stara się na tym zwycięstwie nadalej jechać, pokazać Tajwańczykom, że jeżeli będą właśnie wspierać siły na Tajwanie, które są przychylne Pekinowi, to oznacza, że nie będzie użycia siły, że będzie pokojowe zjednoczenie. Także to jest jedno z takich wydarzeń, które już teraz na początku na pewno będzie teraz w mediach bardzo komentowane.
Nigdy nie mogłem tak do końca tego zrozumieć. Jak to jest, że Kuomintang, partia założona przez ludzi, którzy uciekli przed komunistycznymi Chinami, żeby tę namiastkę suwerennych, niekomunistycznych Chin zachować na Tajwanie, dzisiaj jest partią bardziej prochińską niż te ugrupowania wywodzące się lokalnie z Tajwanu?
Ja myślę, że to wynika z tego, że zarówno Kuomintang, jak i komuniści chińscy mają jednego i tego samego wroga. To są ruchy niepodległościowe tutaj na Tajwanie. Kuomintang jest partią chińską, to znaczy partią, która chce, aby istniała Republika Chińska. Partia komunistyczna chce, żeby istniała Chińska Republika Ludowa. Także ten przymiotnik chiński jest tutaj bardzo ważny i myślę, że to ich łączy. I dla Kuomintangu większym wrogiem są ruchy niepodległościowe na Tajwanie, czy takie, które chcą ustanowienia na przykład Republiki Tajwańskiej, gdyby odrzucenia tego, co chińskie, tej całej otoczki chińskości tutaj na Tajwanie, odłączenia się zupełnie od Chin kontynentalnej, utworzenia państwa tylko wokół wyspy Tajwanu. I te siły są dużo większym, Kuomintang widzi jako dużo większe zagrożenie niż chińscy komuniści, z którymi dość dobrze Kuomintang prowadzi interesy. Wielu z kuomintangowskich wysokich urzędników albo ich rodziny ma całkiem udane interesy, które prowadzi z rodzinami komunistycznych aparatczyków.
Rozumiem, że nie było to jedyne przemówienie, bo pewnie też było noworoczne przemówienie prezydenta Tajwanu.
Było oczywiście też główne przemówienie prezydenta Xi Jinpinga, które było troszeczkę w tonie chyba innym niż dotychczasowe przemówienia noworoczne chińskich przywódców. One z reguły są, to są przemówienia do Chińczyków w takim tonie triumfalnym, a w tym ostatnim przemówieniu było to jednak o trudnościach i wyzwaniach, jakie mogą czekać Chiny, co chyba jest nawiązaniem do tego, co się może wydarzyć w relacjach z Stanami Zjednoczonymi. Były oczywiście takie tematy, które zawsze się pojawiają, to znaczy o tym, że partia będzie walczyć z biedą, że Pekin będzie strażnikiem międzynarodowego pokoju, że celem partii komunistycznej jest utwierdzenie statusu Chin jako największego mocarstwa, ale bardzo mało było właśnie takich konkretów, sukcesów, jakie to odnosiła władza chińska. Jak gdyby takim jednym wymienionym to był nowy jedwabny szlak, co też już wielu na świecie kwestionuje. I a propos tego nowego jedwabnego szlaku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazało się przemówienie prezydenta Xi Jinpinga, to w takim głównym dzienniku komunistycznym w Chinach, w Global Times, ukazał się artykuł, który mówił o tym, że Afrykańczycy mieszkający w Chinach domagają się większej interwencji chińskiej w afrykańską gospodarkę. Cały artykuł nosił tytuł, czy rok 2019 będzie rokiem zbliżenia chińsko-afrykańskiego. I to chyba jest taka oznaka, że całe te działania, a może większość działań chińskich w 2019 roku dotyczących między innymi nowego jedwabnego szlaku może skupić się na Afryce, dlatego że widać, że te działania chińskie i w Azji, i w Ameryce Południowej no, zaczynają być już interpretowane tak, jak no, one powinny być. To znaczy, że te chińskie inwestycje przynoszą nie tylko ogromne zadłużenie, nie tylko ogromne wpływy gospodarcze, ale polityczne państwa chińskiego, ale także i korupcję. I chyba jedynym na razie takim regionem, w którym najmniej sobie z tego zdaje sprawę i najmniej jest w stanie przeciwstawić się temu, jest Afryka i tutaj chyba będą główne działania takie na arenie międzynarodowej, najsilniejsze wpływy chińskie będą widziane. To jest przemówienie Xi Jinpinga, ale oczywiście było także przemówienie prezydent Tsai Ing-wen, które wydaje się, że może mogło się spodobać ruchowi zwolennikom niepodległości Tajwanu, bo było takim głównym słowem nim przebijającym się było słowo suwerenność. Prezydent Tajwanu chyba powiedziała to, na co wielu oczekiwało już między innymi po tych przegranych wyborach w listopadzie. Zaznaczyła przywódczyni Tajwanu, że mimo, że wybory ostatnie wygrała opozycja propekińska, to nie oznacza, że Tajwańczycy są gotowi zrezygnować ze swojej suwerenności. Jak gdyby mówiła jasno, nie było nic o żadnym oczywiście zjednoczeniu, pokazywała na te różnice, jakie są pomiędzy oboma krajami. Te różnice dotyczą i wartości, i wierzeń, i sposobu życia, ale jednocześnie mówiła, że pomimo ogromnych różnic, to nie celem powinna być nie zjednoczenie, a normalizacja relacji, a to możliwe jest tylko i wyłącznie na drodze pokojowej dyskusji i to dyskusji na poziomie rządowym. To jest na razie coś, czego nie ma, dlatego że partia komunistyczna odmawia rozmowy z rządem Tsai Ing-wen, za to chce rozmawiać z przedstawicielami tych miast, w których wygrał propekiński Kuomintang. Widać, że starania Tsai Ing-wen w 2019 roku będą pewnie dotyczyć tego, aby właśnie do takich rozmów nie dopuszczać, ale żeby one nie miały jakichś bardzo wiążących wpływów na to, jak będzie się kształtowała polityka chińska. I to było takie też skierowanie do opozycji, przemówienie skierowane też do opozycji tajwańskiej, pokazujące, że żadne decyzje dotyczące relacji z Chinami nie mogą się odbywać bez zgody centralnych władz tajwańskich.
Takie największe, najważniejsze wyzwanie tej dalekowschodniej polityki, jak pani sądzi, jakie będzie w nadchodzącym roku? Na jakie wydarzenia powinniśmy zwrócić uwagę? Czego możemy oczekiwać?
Ja myślę, że to zdecydowanie są relacje amerykańsko-chińskie i to mówią zarówno media w Chinach i to mówi się także na Tajwanie, kiedy pyta się, co było tym najważniejszym wydarzeniem w 2018, które będzie miał wpływ na to, co się będzie działo w tym obecnym 2019 roku, to zawsze jednak wskazuje się na relacje amerykańsko-chińskie. Raczej wydaje się, że to, na co może liczyliśmy, że ten rozejm może doprowadzić do jakiejś umowy i mimo, że Trump daje takie sygnały, że nadal ta umowa jest możliwa, to jednak wydaje się, że mało na to liczy. Mało na to liczy nawet tajwański biznes, taki główny inwestor tajwański w Chinach, firma Foxconn, a dokładnie jej założyciel Terry Guo, ogłosił kilka dni temu, że on przewiduje, że ten konflikt amerykańsko-chiński będzie trwał co najmniej 5 lat i że to między innymi oznacza, że producenci w Chinach, firmy inwestujące w Chinach powinny mieć plan ewakuacji z Chin i rzeczywiście to widać, jeżeli chodzi o nastroje tajwańskich inwestorów. W Chinach jest 100 tysięcy, około 100 tysięcy tajwańskich firm i ponad prawie 50% z nich deklaruje, że albo już zaczęło wycofywanie się z Chin, albo planuje coś takiego. Także to jest też taki efekt tej polityki relacji chińsko-amerykańskich, które prawdopodobnie będziemy widzieli w 2019 roku. Wycofywanie się jednak części biznesu z Chin, przenoszenie się do innych miejsc w Azji. W przypadku Tajwanu to jest głównie Wietnam, ale także tajwańskie firmy mówią i o Stanach Zjednoczonych, a także o powrotu na Tajwan. Myślę, że także sama sytuacja w Chinach jest bardzo istotna, dlatego że mamy takie zapewnienia władz chińskich, że po pierwsze, że panują nad tym, co się dzieje w relacjach amerykańsko-chińskich, ale także, że gospodarka chińska bardzo dobrze się rozwija. To jest to oficjalne stanowisko. Tymczasem w ostatnich tygodniach mamy głosy bardzo liczących się chińskich ekonomistów, podkreślam chińskich, to nie są głosy z zagranicy, którzy alarmują, że sytuacja nie wygląda wcale tak wesoło. Między innymi mniej więcej w połowie grudnia miał takie oficjalne, publiczne wystąpienie jeden z czołowych chińskich ekonomistów, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów Monetarnych na Uniwersytecie Renmin, to jest jedna z głównych uczelni w Chinach, także człowiek, który był głównym ekonomistą Rolniczego Banku w Chinach, także jednego z głównych czterech banków chińskich i on w swoim przemówieniu stwierdził, że w tej chwili pod rządami Xi Jinpinga mamy do czynienia z ogromnym spadkiem gospodarczym, że te dane, które podają nam oficjalnie władze chińskie, które mówią, że wzrost PKB Chin wynosi na przykład 6,5%, jest nieprawdziwy, że spadek jest ogromny. Wzrost PKB według tego ekonomisty wynosi tylko 1,67%. To oznaczałoby ogromną panikę w tej chwili w Pekinie. Także ten ekonomista zwrócił, że dużym problemem pod rządami Xi Jinpinga jest to, że obecny przywódca Chin tak naprawdę chce walczyć z prywatnym biznesem, chce przejmować nad nim kontrolę. To też jest wbrew temu, co oficjalnie władze chińskie mówią. Inny głos krytyczny przyszedł także od bardzo znanego chińskiego ekonomisty Mao Yishi. To jest człowiek, który cieszy się ogromnym szacunkiem na Zachodzie, dlatego że on był jednym z takich ojców tej polityki otwarcia i bardzo ściśle współpracował z poprzednimi przywódcami chińskimi, a dla Xi Jinpinga popadł ogromną niełaskę. Między innymi od czasu do czasu ląduje w tak zwanym areszcie domowym, zwłaszcza jak przyjeżdżają różnego rodzaju zagraniczne delegacje. Xi Jinping nie chce dopuścić do niego żadnych zagranicznych ekspertów czy polityków, go wtedy zamyka w areszcie domowym. I właśnie ten ekonomista powiedział, że według niego Xi Jinping nie ma pomysłu na rządzenie krajem. Nie wie, czy to jest wynik samego Xi Jinpinga, że po prostu nie ma takiego pomysłu, czy też są doradcy, jakimi się otoczył, są po prostu tak niewykwalifikowani. Mao Yishi zwrócił uwagę także na jeszcze jedną rzecz, że wśród intelektualistów chińskich właściwie skończyło się, nie ma już takiego przekonania, że komunizm to jest jakaś ideologia, która może do czegoś doprowadzić. Sam stwierdza, że wielu chińskich intelektualistów chce występować z partii, także to jest taki trend, który także się dzieje w tej chwili. No to wszystko pokazuje, że wokół ludzi, którzy kiedyś współpracowali z partią komunistyczną, jest ogromne rozczarowanie przywódcem Xi Jinpinga i te dane, które przedstawiają ci ekonomiści, wskazują, że sytuacja ekonomiczna w Chinach wcale nie wygląda tak dobrze, i jak się ją na świecie przedstawia. I rok 2019 może być bardzo ciężki dla Chin.
Bardzo serdecznie dziękuję ci chińscy intelektualiści, którzy doszli do wniosku, że komunizm to niekoniecznie jest to. To rzeczywiście jest interesująca informacja. Bardzo dobrze, że do takiego wniosku doszli. Hanna Shen z Tajwanu pierwszy raz w 2019 roku w Poranku w Net. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.